Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W tym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.
W piątek w południe w Pałacu Prezydenckim rozmawiać będą poseł PiSu Stanisław Piotrowicz, szef Komisji Sprawiedliwości i wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.
Do pierwszego wielogodzinnego spotkania Mucha-Piotrowicz doszło w ubiegły wtorek w Pałacu Prezydenckim. Omówiono oba stanowiska. W niektórych kwestiach doszliśmy już do konsensusu, poinformował poseł Stanisław Piotrowicz.
Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Przede wszystkim rozmowy przebiegają w bardzo życzliwej, dobrej atmosferze. Jest zrozumienie dla stanowisk prezentowanych po obydwu stronach. W niektórych kwestiach udało się dojść do konsensusu. W innych sprawach pozostawiono kwestie nierozstrzygnięte, ale miejmy nadzieję, że uda się wypracować satysfakcjonujące dla obydwu stron rozwiązanie. Myślę też, że jeżeli dojdzie do prac parlamentarnych, to będzie wyłoniona podkomisja. Dziś widzę to w ten sposób, że będę przewodniczył pracom tej podkomisji, co też będzie sprzyjało lepszej znajomości tematu.
Cztery spotkania w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym odbyli już prezes PiSu Jarosław Kaczyński i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapewnił, że prace nad prezydenckimi ustawami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości zmierzają do końca. Według niego do porozumienia może dojść w najbliższych dniach.
Prezydent Andrzej Duda pod koniec września zaprezentował swe projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji.
Prawo i Sprawiedliwość przekazało prezydentowi swoje poprawki do ustaw.
Sprzeciw Krajowej Rady Sądownictwa wobec 265 osób nie jest oparty na prawie, napisali we wspólnym stanowisku asesorzy z listy Ministerstwa Sprawiedliwości. Podkreślili też, że chcą wykonywać służbę bezstronnie, z dala od sporów politycznych.
Rada swoją decyzją, jak dodali, nie dała ponadto kandydatom szansy na uzupełnienie ewentualnych braków czy wyjaśnienie wątpliwości, co nakazuje ustawa o KRS.
Rzecznik Rady odpiera argumenty asesorów. Sędzia Waldemar Żurek mówi m.in., że KRS nie mogła wezwać kandydatów na asesorów do uzupełnienia braków, bo w procedurze ich dotyczącej nie prowadzi pełnego postępowania.
Może tylko, jak zaznacza, wyrazić sprzeciw w ramach badania, czy decyzja szefa Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca mianowania asesora była podjęta na prawidłowych podstawach.
Resort ocenia decyzję KRS jako skandaliczną. Uznaje ją też za element walki politycznej z reformą sądownictwa prowadzoną przez rząd PiSu.
KRS nie ma żadnych prawnych argumentów, które uzasadniałyby tą krzywdzącą decyzję, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Kilka argumentów zbrzegło. Chociażby rzecznik Krajowej Rady manipulował. Wskazywał, że za jedną z osób wyboru miejsca urzędowania asesorów dokonała mama. A okazało się, że ta mama ma pełnomocnictwo do tej konkretnej czynności. Powołał się, że w dokumentach brakowało, jedna z osób zmieniła nazwisko. A już nie wspomniał o tym, że to zostało zweryfikowane wcześniej. Ta kobieta po prostu wzięła ślub i było wiadomo, które z nazwisk jest aktualne. Mówił o tym, że jedna z osób została skreślona z listy aplikantów ze względu na to, że rażąco naruszyła ustawę, bo podjęła inne zatrudnienie. Ale już nie wspomniał o tym, że to inne zatrudnienie to było stanowisko referendarza czy asystenta i jednocześnie zdała egzamin sędziowski, dzięki czemu miała pełne prawo do wpisu na listę kandydatów na asesorów. Więc argumentacja Krajowej Rady Sądownictwa jest absolutnie chybiona i szkoda, że najbardziej na tym cierpią ci młodzi, wykształceni ludzie.
Zdecydowana większość asesorów ukończyła aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w czasach rządów różnych ugrupowań politycznych.
W poniedziałek KRS poinformowała, że nie powoła 265 asesorów sądowych z listy Ministerstwa Sprawiedliwości. Swą decyzję uzasadniała brakami formalnymi, m.in. brakiem aktualnych zaświadczeń lekarskich i psychologicznych. Resort apeluje do Sądu Najwyższego o sprawiedliwe rozstrzygnięcie sporu.
Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna oświadczył, że chce, by Rafał Trzaskowski był kandydatem partii i całej Zjednoczonej Opozycji w wyborach na prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Sam Trzaskowski mówił, że Warszawa nie potrzebuje tak zwanej dobrej zmiany. Warszawa potrzebuje mądrej zmiany, która będzie się opierała o przywrócenie zaufania dla ratusza.
Poseł PiSu Jan Mosiński, członek Komisji Reprywatyzacyjnej, zwraca z kolei uwagę na powiązanie Rafała Trzaskowskiego z obecną prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz.
Pan poseł Trzaskowski jest twarzą kampanii wyborczej Hanny Gronkiewicz-Waltz poprzedniej kadencji. Wówczas nawet się nie zająknął na temat złodziejskiej reprywatyzacji i sytuacji lokatorów, którzy byli wyrzucani do piwnic i okradani ze swojej własności. Myślę, że to jest totalny falstart z tą kandydaturą. To po pierwsze. No i po drugie, cóż, mamy przecież kandydata Nowoczesnej, pana Pawła Rabieja. Mówi się jeszcze o pani Kamili Gasiuk-Pihowicz, a więc jak widać Grzegorz Schetyna nie potrafi być liderem Zjednoczonej Opozycji.
Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oświadczyła, że kandydatura Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy nie jest ustalona z nikim ze Zjednoczonej Opozycji. Takie ogłaszanie kandydata nie pomoże w rozmowach koalicyjnych, które mogłyby wyłonić wspólnego kandydata, zaznaczyła.
A wybory samorządowe odbędą się już za rok.
Ustawy o dekoncentracji mediów i abonamentowa są już gotowe. Czekamy na decyzję polityczną w tej sprawie, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski.
W rozmowie z Radiem Maryja odniósł się do dwóch projektów, które mają wpłynąć na funkcjonowanie rynku medialnego w Polsce.
Pierwszy z nich ma rozwiązać problem nadmiernej koncentracji mediów w naszym kraju oraz dominacji kapitału zagranicznego w przestrzeni medialnej.
Drugi dotyczy natomiast kwestii finansowania mediów publicznych poprzez pobieranie kilkuzłotowej opłaty od każdego płatnika podatku PIT lub KRUS.
Mamy gotowe rozwiązania, które możemy szybko przełożyć na tekst prawniczy. Oczekujemy decyzji co do kierunku, w którym będziemy wdrażać określone rozwiązania, bo każde rozwiązanie musi ze sobą jakieś tam konsekwencje. Jeśli chodzi o terminy, to jest tylko kwestia i wyłącznie decyzji politycznej, która oczywiście należy do gremiów politycznych i jak tylko taka decyzja będzie podjęta, to oczywiście będziemy gotowi z projektami ustawy.
Mówił wiceminister Paweł Lewandowski.
W ubiegłym miesiącu rzecznik PiS, poseł Beata Mazurek, informowała, że dla partii rządzącej kluczową obecnie kwestią jest doprowadzenie do końca reformy wymiaru sprawiedliwości.
Niewykluczone więc, że po uchwaleniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa projekty ustaw dekoncentracyjnej i abonamentowej wejdą pod obrady rządu.
W Kancelarii Prezydenta rozpoczęły się prace dotyczące niegodnego nadawania orderów i odznaczeń w okresie PRL. O sprawie poinformował nasz dziennik.
Chodzi o stworzenie jednolitego mechanizmu, który umożliwi weryfikację osób uhonorowanych orderem Virtuti Militari w latach 1944-89.
Wśród nich, obok na przykład świętego Maksymiliana Marii Kolbego, znajdują się żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy otrzymali to odznaczenie za zabijanie żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, podkreślił, że kwestia odbierania orderów powinna być uregulowana ustawowo.
Nasze porozumienie postulowało, żeby być może Sejm RP przyjął taką ustawę, która pozbawiłaby pewne kategorie ludzi wszystkich odznaczeń, nie tylko Virtuti Militari, ale także Orła Białego i ewentualnie Ordery Odrodzenia Polski, tych wszystkich ludzi, którzy zostali je nie za służbę Polsce, tylko za służbę sowieckiej racji stanu, za mordowanie żołnierzy niezłomnych, za działania antypolskie. Jest nam jako Porozumieniu Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie bardzo miło, że ta obywatelska inicjatywa nabiera teraz formalnego biegu.
Order Virtuti Militari jest najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym nadawanym za wybitne zasługi bojowe.
Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jest najstarszym orderem wojskowym na świecie spośród nadawanych do chwili obecnej. W latach 1943-89 nadano go łącznie blisko 5200 razy.
Uruchamiamy procedury, które nie dopuszczą ludzi zachowujących skrajnie antypolskie stanowisko do przyjazdu do Polski, powiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.
Szef polskiej dyplomacji mówił w programie pierwszym TVP o relacjach polsko-ukraińskich. Podkreślił, że Polska nie może się zgodzić na narrację, z której wynika, że kwestie historyczne mają symetrię.
Nie możemy się zgodzić, aby zrównać działalność UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, z działalnością Armii Krajowej. Bo nawet jeśli po naszej stronie możemy doszukać się jakichś incydentów, to nigdy po stronie Armii Krajowej nie doszukamy się morderstw na taką wielką skalę, jakie zostały dokonane na Wołyniu. Tutaj nie ma symetrii, to musimy jednoznacznie tę kwestię wskazać i będziemy musieli, jeśli nie dojdziemy do porozumienia, to uruchamiamy w tej chwili procedury, które nie dopuszczą ludzi, którzy zachowują skrajnie antypolskie stanowisko, do przyjazdu do Polski.
Minister Witold Waszczykowski wyjaśnił, że ludzie, którzy ostentacyjnie zakładają mundury SS Galicien, do Polski nie wjadą. Zaznaczył, że chodzi również o osoby, które są zaangażowane w sposób administracyjny. Nie dopuszczają na przykład do kontynuowania ekshumacji czy do kontynuowania renowacji miejsc kultu polskiego.
Niemieckie służby nie mogą ustalić miejsca pobytu ponad 30 tysięcy migrantów, których wnioski o azyl zostały odrzucone.
Tamtejsza prasa poruszyła temat rozpatrywania przez sądy spraw dotyczących przyznawania statusu azylanta oraz zagubionych migrantów.
Okazuje się, że niemieckie sądy nie radzą sobie z ogromną ilością wniosków, których tylko w czerwcu bieżącego roku było ponad 300 tysięcy.
Co więcej, z danych MSW wynika, że wielu imigrantów, którzy powinni opuścić Niemcy, najprawdopodobniej pozostało w kraju i ukrywa się.
Można było przewidzieć, że kryzys migracyjny w Niemczech wymknie się spod kontroli, mówi dr Lech Jańczuk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Służby niemieckie czy administracja niemiecka sobie z tym nie radzi, ale to wynika z faktu, że te osoby, które przybywały do Niemiec czy do Francji, nie były identyfikowane w sposób jednoznaczny. Zdarzały się na przykład takie przypadki, że konkretny imigrant zgłaszał się kilkukrotnie do różnych urzędów niemieckich i z tego tytułu wyłudzał socjal. W związku z powyższym, z jednej strony brak jednoznacznej identyfikacji tych osób, która to z kolei przyczyniła się do tego, że w tej chwili ciężko jest policzyć, ile w ogóle jest tych migrantów, ciężko się ich doszukać. No i ostatni przykład z próbą deportowania części imigrantów, którzy w cudowny sposób się jakoś rozpłynęli w państwie niemieckim. Więc to pokazuje, że rzeczywiście chyba Europa Zachodnia sobie z tym kryzysem migranckim nie radzi.
Europejski kryzys migracyjny polega na gwałtownym wzroście liczby migrantów przybywających do Europy z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Choć liczba migrantów rosła od kilku lat, za jego początek uznaje się rok 2015, w którym w państwach Unii Europejskiej złożono 1 000 000 wniosków o azyl.
Kontrowersje budziła wtedy decyzja władz niemieckich, które nie zadecydowały o zamknięciu granic i ogłosiły decyzję o wpuszczeniu do kraju imigrantów, którzy wcześniej koczowali na dworcu w Budapeszcie.
Na wniosek prokuratora generalnego Sąd Najwyższy Hiszpanii wydał zgodę na europejski nakaz aresztowania wobec byłego przywódcy Katalonii Carlesa Puigdemona oraz 4 jego ministrów. Wszyscy nie stawili się w sądzie na przesłuchaniu.
Przebywają w Belgii. Adwokat Puigdemona zapowiedział, że jego klient będzie współpracował z hiszpańskimi i belgijskimi władzami.
W czwartek przed madryckim sądem zeznania złożyło 9 spośród 14 wezwanych byłych członków regionalnego rządu Katalonii.
W poniedziałek hiszpański prokurator generalny zapowiedział, że w związku z ogłoszeniem przez Katalonię niepodległości chce postawienia byłym przywódcom tego regionu zarzutów rebelii, działalności wywrotowej i malwersacji.
Za te przestępstwa grożą w Hiszpanii kary odpowiednio 30, 15 i 6 lat więzienia. Doktor Grzegorz Piątkowski, politolog, spodziewa się wyroków pokazowych.
Możliwe niestety, że dojdzie też do wyroków pokazowych, to znaczy aby odstraszyć ewentualnych na przyszłość polityków, którzy chcieliby doprowadzić do takiej secesji, nie tylko w Katalonii, ale też w Baskonii czy w Andaluzji, bo to są dwa pozostałe regiony, w jakich mówi się o kwestiach autonomicznych. Baskonia jest bardzo mocno nastawiona na autonomię i ewentualnie na odrywanie się od Hiszpanii. Także te wyroki mogą okazać się wyrokami pokazowymi. Byłoby dobrze, jeśli tak by się nie stało, ponieważ takie pokazowe wyroki niestety zawsze prowadzą do dalszych pogłębionych podziałów społecznych.
Katalońskie władze twierdzą, że podczas plebiscytu niepodległościowego oderwanie się regionu od reszty kraju poparło ponad 90% głosujących. Frekwencja wyniosła 43%.
27 października hiszpański Senat zaaprobował przejęcie przez rząd w Madrycie władzy w Katalonii, by zahamować proces odrywania się tego regionu od reszty kraju.
Nastąpiło to krótko po przyjęciu przez kataloński parlament w tajnym głosowaniu rezolucji o ustanowieniu niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii.
Nigdy więcej, panie, nigdy więcej wojny, powiedział ojciec święty Franciszek. W czwartek papież sprawował mszę świętą na cmentarzu żołnierzy amerykańskich w Nettuno pod Rzymem. W dzień zaduszny biskup Rzymu modlił się za ofiary wszystkich wojen.
Jeszcze przed Eucharystią papież przeszedł wśród mogił z bukietem białych róż i kładł je na krzyżach bezimiennych grobów. W homilii zwrócił uwagę, że świat znów szykuje się do wojny.
Nigdy więcej, Panie. I to musimy powiedzieć dzisiaj, że modlimy się za wszystkich zmarłych, ale w tym miejscu modlimy się w sposób szczególny za tych młodzieńców, tych chłopców tutaj leżących. Dzisiaj, kiedy świat po raz kolejny jest w stanie wojny i przygotowuje się, aby jeszcze mocniej iść na wojnę. Nigdy więcej, Panie. Nigdy więcej.
Na cmentarzu w Nettuno pochowani zostali amerykańscy żołnierze, polegli w walkach we Włoszech w czasie II wojny światowej, poczynając od desantu na Sycylii w lipcu 1943 roku.
W nekropolii znajduje się ponad 7800 grobów z białymi krzyżami.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.